studio Radia Lublin gość, terapeutka uzależnień Elżbieta Dec. Rozmawiamy o uzależnieniach dzieci i młodzieży, o tym, jak szybko wpadają w uzależnienia, jak różne są to substancje, ale też czynności, o tym też będziemy mówić do północy. Mam nadzieję z Państwa udziałem. Jeśli Państwo chcą dodać coś, zapytać naszego gościa, to zachęcam. monika.hemperek@radiomyślnik.lublin.pl. Na pewno będziemy odpisywać. Co sprawia, że te dzieci rzeczywiście szukają tego joya, tej radości, tego wypełniacza, tego wszystkiego, o czym pani mówiła, właśnie w narkotykach, właśnie w substancjach. Co my dorośli robimy nie tak, że nie przekazujemy tego, w jaki sposób być szczęśliwym, w jaki sposób być radosnym, jak spędzać wolny czas, jak się motywować, żeby nie potrzebować alkoholu, narkotyków.
Jedną przyczyną, dla którego dzieciaki sięgają, to jest naturalna chęć w tym wieku eksperymentowania. I tak jak wszystkim dzieciom przekazujemy, żeby były, zachowały się społecznie adekwatnie, żeby, nie wiem, wracały przed 21, tak wiele razy one muszą same doświadczyć niektórych rzeczy, żeby doświadczyły tak właśnie skutków tego. Z niektórymi rzeczami po prostu muszą eksperymentować. Dlaczego czasami to ich tak wciąga, że to eksperymentowanie nie kończy się eksperymentowaniem? Bo to chyba jest główny problem. Bo tak jak bunt młodzieńczy istniał od wieków, od kiedy mamy człowieka, i to jest fajne, bo też pozwala młodym osobom wychodzić poza to, co my mamy, tak? Dzięki temu jest też postęp. Ale jakby najtrudniejsze jest to, że niektóre dzieci tak się w to wkręcają, że doświadczają wielu różnych strat. I to jest to pytanie, dlaczego nie dajemy im doświadczyć tego, że można inaczej, że szczęścia nie trzeba szukać w substancji, ale w nas samych. To jest pewnie odpowiedź bardzo prosta. To znaczy, że my często sami tego nie mamy. Że często sami nie potrafimy dać przykładu. Bo dzieci nie będą słuchały nas. Puszczą mimo uszu nasze stokrotne zapewnienia, że narkotyki są złe, nie sięgaj po nie. Tylko zrobią to, co my robimy. Będą nas modelować.
Albo tabletki, nie? Chociażby tabletki, które na przykład biorą rodzice, albo jedno z rodziców i potem mówi takiemu dziecku, ale ty nie wiesz.
Dokładnie. To też jest jakby plagą naszych czasów, że jest reklama nachalna tego, że na wszystko jest tabletka, tak? Na ból głowy tabletka, na spanie tabletka, na brak energii tabletka. W zasadzie jeżeli pójdzie się do apteki, to na wszystko można znaleźć te tabletki. I to uczy też dzieci, że jeżeli mają jakikolwiek problem, to wystarczy sięgnąć po tabletkę, tak? Wystarczy sięgnąć po jakąś substancję. Dlatego też uzależnienie od leków jest tak łatwo przez dzieci osiągalne, ale też takie bardzo popularne, tak? Wystarczy, że taki dzieciak pójdzie do jednego, do drugiego sklepu, żeby zebrać sobie odpowiednią ilość na przykład Agodinu, weźmie i ma już odpowiedni efekt.
Mówiła też pani o tym, że dorośli, rodzice, nauczyciele nie potrafią też rozpoznawać tych stanów, w jakich znajdują się dzieci, ale też przyczyn uzależnień, tego, jak dziecku pomóc, jak reagować, kiedy już wiedzą, że ono zażywa jakieś substancje albo na przykład, no nie wiem, za długo siedzi przy komputerze, bagatelizują to. Zatem jest brak wiedzy wśród osób dorosłych.
Na pewno jest brak wiedzy, ale mi się zdaje, że najbardziej to jest brak relacji. Dlatego, że żeby ktoś mógł zobaczyć, że to dziecko zachowuje się jakoś inaczej, że coś jest nie tak, to musi z tym dzieckiem mieć relację. Jeżeli rodzic przyzwyczajony jest do tego, że dziecko po zajęciach zamyka się w swoim pokoju, to nie ma szans zobaczyć, że on zachowuje się inaczej. jeżeli jest przyzwyczajone, że nie ma rozmów, tak, że się izoluje, to nie ma szans zobaczyć, że to dziecko tak izoluje się z powodu tego, że już jest jakoś wkręcone w narkotyki, że coś się z nim dzieje. Nie ma szans zobaczyć zmian jego nastroju, tak? Zazwyczaj dowiadują się o tym, kiedy faktycznie jest już bardzo źle, kiedy dziecko nie radzi sobie z emocjami, kiedy staje się wybuchowe, kiedy jest złapane przez policję albo przez nauczycieli z jakimś narkotykiem. Dopiero wtedy okazuje się, że ono już jakiś dłuższy czas brało. I często jest też tak, jak przychodzą do nas rodzice, to co oni mówią, ile razy widzieli dziecko biorące, ile podejrzewają, to my zawsze mówimy, no państwo widzą czubek góry lodowej. Państwo nie wiedzą połowy nawet tego, jak dziecko bardzo jest, jak długo to już trwa, jak dziecko wiele razy brało i ile brało. I to się zazwyczaj w czasie terapii potwierdza, tak? Że tak naprawdę, jeżeli rodzice szacują, że no tak od pół roku coś się z nim dzieje, to jest około już półtora roku do dwóch czasami.
Brak relacji. Potem to odbudowywanie relacji następuje podczas terapii?
Zazwyczaj tak, chociaż to też zależy od rodzica. Od jego współpracy, od jego gotowości. Tak jak każdy człowiek jest inny, tak każde uzależnienie wygląda trochę inaczej i każdy proces wygląda trochę, terapeutyczny wygląda trochę inaczej. Natomiast taką zależnością jest, że im bardziej rodzice angażują się w terapię, im bardziej oni też się zmieniają, im bardziej im zależy, tym ta terapia dziecka jest bardziej skuteczna. Jeżeli dziecko widzi, że ten rodzic, że jemu zależy na odbudowaniu tej relacji, że on też zaczyna coś zmieniać, że faktycznie staje się bardziej otwarty, że stawia granice, których do tej pory nie stawiał, bo to też jest jakby jeden z przyczyn, dlaczego dzieciaki jakby się uzależniają, bo te granice w rodzinie stają się tak płynne, że dziecko ma poczucie, że wszystko mu wolno i że ta relacja z rodzicem jest taka trochę przyjacielska, a nie tego dziecko potrzebuje od rodzica. Od rodzica potrzebuje jasnych granic i tego, żeby to rodzic był rodzicem. Żeby nie obarczał swoimi problemami, żeby stanowił oparcie, żeby też ten dzieciak mógł się przeciw czemuś buntować, tak? I jeżeli tego nie ma, to często jakieś to zakłócenie w tej relacji rodzic-dziecko jest i on też jakby sprzyja uzależnieniom. I w czasie terapii, jakby jak rodzice zaczynają stawiać te granice, zaczynają wymagać różnych rzeczy, to początkowo dziecko bardzo się buntuje. Mówi, że to nie tak wychowałam sobie ciebie, rodzicu. Co to ma znaczyć? Dlaczego nie chcesz działać tak jak do tej pory? Czemu mi znowu na wszystko nie pozwalasz? Ale to jest też coś, czego najbardziej potrzebują i z czego najbardziej później korzystają. Że widzą, że nie mogą już naginać tej rzeczywistości tak, jak chce. Widzą, że nie mają szans też tak brać. Bo to też często jest związane z tym, że im rodzic bardziej stawia granice, tym to dziecko na przepustkach, tak podczas wizyt w domu, nie ma szans angażować się w te czynności związane z braniem, tak?
Zatem dobrze by było, gdyby też rodzic był poddawany terapii,
tak,
w takiej sytuacji.
Zdecydowanie. Każdemu rodzicowi dziecka uzależnionego zalecam terapię. Dlatego, że po pierwsze, żeby miał świadomość tego, z czym się mierzy, jak wygląda uzależnienie, jak wygląda proces leczenia. Po drugie, żeby nauczył się takich kompetencji wychowawczych, które będą sprzyjać leczeniu. Po trzecie, bo z dużym prawdopodobieństwem sam jest współuzależniony i sam ma takie mechanizmy, które zamiast wyciągać młodego człowieka, to jeszcze bardziej go wkręcają w proces uzależnienia. Czyli na przykład jest kontrolujący, jest ratujący, nie pozwala dziecku dotknąć tych konsekwencji i w ten sposób powiela ten mechanizm. Tak nic nie zmienia. Dlatego mówię, że połową sukcesu terapii młodego człowieka jest terapia dorosłego. I faktycznie jakby to potwierdzają takie doświadczenia empiryczne moje w kontakcie, że im bardziej rodzic jest zaangażowany, im bardziej się zmienia, im bardziej on zaczyna inaczej działać, tym to dziecko szybciej wychodzi z niego.
I to jest takie wspólne dokupywanie się do przyczyn tego problemu, który wspólnie stworzono w rodzinie.
Tak. Po części tak, bo później rodzic musi się zmierzyć z olbrzymim poczuciem winy. Tak,
odpowiedzialności.
Odpowiedzialności. Musi się też go pozbyć, dlatego że i zaakceptować, że to się już wydarzyło. On nie ma szans jakby cofnąć przeszłości. Natomiast może dużo zrobić w teraźniejszości i przyszłości.
Zapewne nie każdy rodzic jest gotowy na to.
Niestety nie każdy.
Bo to ciężka praca pewnie.
Bardzo, bo to też praca nad samym sobą. Bo to też praca nad samym sobą i wiele rodziców to przeraża, że musieliby się spotkać z jakimś własnym brakiem.
Z jakimś własnym poczuciem winy, odpowiedzialności chociażby, mm-hmm. o których pani wspominała. Ale jednak z miłości do dziecka i też z odpowiedzialności za własne życie, za życie dziecka i za jego losy, rodzice podejmują tego typu terapię. Długo trwa taka terapia rodzica?
Jeżeli jest problem głębszy, czasami jest tak, że rodzic potrzebuje własnej terapii, takiej terapii indywidualnej. Część rodziców korzysta z terapii grupowej, czyli takiej grupy wsparcia dla rodziców, gdzie może usłyszeć o doświadczeniach innych rodziców w zmierzeniu się z uzależnieniem, zobaczyć, że też taką szansę i nadzieję, że młodzi ludzie z tego wychodzą, tak? Że później jakby sobie sami radzą. Więc to są takie dwie drogi, które najczęściej są podejmowane. Czasami równolegle, czasami wystarczy terapia grupowa. Czasami z takich mniejszych miejscowości też nie ma takiej możliwości, tak? Nie ma takich grup, więc rodzice korzystają z terapii indywidualnej.
Czyli takie grupy zazwyczaj w większych miastach są, tak?
Tak.
I jak się nazywają takie grupy?
Grupy wsparcia dla rodziców, osób współzależnionych.
Po prostu. Dla rodziców.
To przy ośrodkach leczenia uzależnień często takie grupy dla rodziców, dla osób współzależnionych działają. Często to jest też taki podział, bo korzystają z grup dla współzależnionych też żony alkoholików. I to też jest taka spora grupa odbiorców.
Albo mężowie uzależnionych.
Albo mężowie uzależnionych żon. Też. Chociaż ci niestety mają często mniej motywacji do tego, żeby podjąć też wysiłek ze swojej strony. Ale to jest też trochę inna specyfika. Natomiast drugie grupy to są właśnie stricte dla rodziców, bo oni mierzą się troszeczkę też z inną odpowiedzialnością i z innymi działaniami, które mogą podjąć.
A jeżeli chodzi o tego typu grupy, można tam liczyć na wsparcie od osób, które już zapewne są na dalszym etapie odkrywania tych przyczyn powstałego problemu, uzależnienia. I czy ci rodzice mają pewien opór w związku z tym, że te cechy współuzależnienia, o których pani wspomniała, czyli właśnie ratowanie, kontrola, mogą się niektórym wydawać odpowiednimi, związanymi właśnie z cechami odpowiedniego, właściwego rodzica, który przecież ratuje i przecież kontroluje i mogą zapierać się rękami i nogami, że przecież tu nie ma nic złego.
Oczywiście, tak jak u osób uzależnionych jest mechanizm wyparcia racjonalizacji, tak samo u rodziców jest tak, że część nie widzi problemu. Zazwyczaj to są takie osoby, które niestety jakby nie sięgają po tego rodzaju terapię, jakby ograniczają się do tych spotkań, które organizowane są przez ośrodek, tak? Bo w ośrodku również obejmujemy opieką rodzinę. Natomiast zalecamy, żeby ten kontakt był częstszy i bardziej systematyczny niż raz na miesiąc.
Ja pamiętam taką panią, która występowała w naszym programie. Miałam przyjemność rozmawiać z nią w nocnym programie o uzależnieniach. Ona właśnie miała możliwość 20 lat temu pójść do takiej grupy współuzależnionych kobiet, ale wtedy wydawało jej się, że nie ma tego problemu i dopiero po 20 latach trafiła do tej grupy dzięki koleżance, którą sama notabene tam wysłała i bardzo jej to pomogło. Odkryła właśnie te mechanizmy, o których pani wspominała i pozostał tylko żal, że te 20 lat żyła z tymi wszystkimi trudnościami, które rzeczywiście bardzo, bardzo były uciążliwe, bardzo przeszkadzały jej w życiu codziennym i też podtrzymywały pewne mechanizmy. Zatem rzeczywiście wielokrotnie tutaj ludzie opowiadają o tym, że ten opór bywa ogromny.
Mm-hmm. To tak jak opór młodych ludzi przed tym, żeby coś zrobić ze swoim życiem. To też nie jest tak, że każda terapia kończy się jak sukcesem, tak? Tak naprawdę dane statystyczne pokazują, że leczenie uzależnień no nie brzmi optymistycznie, tak? Niektóre badania od 5 do 20% osób, które później trwale utrzymują abstynencję.
To tak tylko? Jakby,
tak. To tak bywa różnie w życiu, dlatego że, no mówię, to jest choroba nawracająca, więc bywają takie epizody, że ktoś faktycznie ma taki etap nawrotu, ale później jakby sięga jeszcze raz po jakąś pomoc terapeutyczną. Czasami, zwłaszcza wśród młodych osób, po prostu też dojrzewa i stwierdza, że no jednak nie chce takiego życia, że chce od życia coś więcej. No i wtedy jakby już bardziej dojrzale do tego to podchodzi, bardziej też ma większą motywację do tego, żeby coś zmienić. I bywa to różnie, tak.
Wiemy, że bardzo ważny jest ten moment odkrycia, że ma się problem z uzależnieniem. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, oni szybciej to odkrywają, to jest bardziej dla nich jednak dotkliwe, bolesne odczuwanie tych negatywnych skutków
uzależnień. Raczej właśnie na odwrót.
Na odwrót.
Na odwrót, dlatego że jakby dla młodego człowieka to jest głównie frajda. Jeżeli jest dorosły człowiek, który jest uzależniony, to traci zazwyczaj rodzina, tak? Kontakt z dziećmi, żonę,
pracę,
często majątek własny, tak? Zainteresowania, zdrowie. Natomiast młoda osoba nie doświadcza tych wszystkich strat, dlatego też właśnie, że ratują ich rodzice. Ile razy jest tak, że trzeba rodzicom mówić, że dobrze, to dziecko może nie zdać, to naprawdę nie jest najważniejsze, niech ono weźmie odpowiedzialność za tą szkołę samo. A rodzice nagminnie chodzą i proszą nauczycieli jeszcze o jedną szansę, co mogą zrobić, robią za dzieciaki pracę. To jest przerażające, ale właśnie to jakby powoduje, że te dzieciaki zamiast wychodzić z tego uzależnienia, doświadczyć, o kurczę, nie zdałem, będę musiał powtarzać jeszcze raz klasę. Może jednak warto przystopować, tak? Może jednak warto ograniczyć to uzależnienie. Tak jakby, o świetnie, udało mi się, mamusia mi załatwiła, załatwi mi za rok.
I dlaczego rodzice tak postępują? Co pani od nich słyszy?
Dlaczego tak postępują? No bo się boją, że... Bo chcą dla ciebie ci jak najlepiej. Tak naprawdę no to dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. I to ci rodzice faktycznie chcą dla tych dzieci jak najlepiej. Natomiast okazuje się, że to jak najlepiej to często bywa zgubne. Chcą ich chronić, po prostu chcą ich chronić. Mówią, no ale jak moje dziecko ma nie zdać? No proszę pani, no przecież chciałem, tak się dobrze uczył do tej pory, przecież był takie dobre dziecko. Dlaczego jakby, no dajmy mu jeszcze jedną szansę, tak? No oddawanie kolejnych szans to też jest jakby charakterystyczne dla rodziców dzieci uzależnionych. Jeszcze jedna szansa i jeszcze jedna szansa. I z tego, i tej kolejnej i kolejnej szansy rozwija się uzależnienie, bo tak jak wspominałam, dzieciaki się szybciej uzależniają, ich umysł jest dużo bardziej plastyczny, więc to uzależnienie i szybciej.
A jeżeli chodzi o ten okres pandemii, wspomniała pani o tym, że dostęp do różnego rodzaju substancji jest łatwiejszy, natomiast też nauka zdalna, przecież to był taki długi czas, kiedy dzieci siedziały w domach i mogły się zamknąć w pokoju i mogły nawet okłamywać, że się uczą, a na przykład gdzieś grać na jakimś dodatkowym pulpicie, czy chociażby zamiast tych lekcji. To będzie też powodem do rozmów o tych uzależnieniach behawioralnych, bo one są bardzo istotne. Więcej tego się pojawiło poprzez ten etap właśnie pandemii.
Tak, zdecydowanie Centra Zdrowia Psychicznego, poradnie referencyjne pierwszego stopnia pękają w szwach od właśnie młodych ludzi z lękami społecznymi, z depresją i z nadmiernym korzystaniem z mediów. To są trzy główne zaburzenia, które spotyka się wśród nastolatków, wśród naprawdę też nawet nie nastolatków, wśród dziesięciolatków, 10-9-latków już pojawiają się symptomy uzależnienia od internetu. No i tak, i ten czas pandemii zdecydowanie sprzyjał temu, że te dzieciaki korzystały bardzo często z gier, z platform, z czatów i po prostu weszły w ten świat wirtualny, że teraz trudno jest im wrócić do takiego życia na żywo.
O tym będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie, ale jeszcze zapytam o to, dlaczego właśnie lęk, dlaczego depresja?
Dlatego, że wbrew pozorom, to co pozornie daje szczęście, sprzyja i lękom, i depresjom. Tak jak lęki, depresje bardzo często pojawiają się w wyniku uzależnienia, tak? Te osoby często doświadczają negatywnych emocji, strachu przed oceną społeczną, ponieważ całkowicie rozregulowują sobie też ten układ nagrody, więc każde niedostarczenie środka psychoaktywnego grozi u nim spadkiem, znacznym spadkiem nastroju i myślami depresyjnymi. Tak samo jest w przypadku uzależnień behawioralnych, dlatego że badania pokazują, i to badania wcale nie świeże, z 98 roku, pokazują, że wzrost dopaminy, o której już mówiłam, podczas grania w grę jest taki jak podczas seksu. Plus 100. Więc ponieważ...
Plus 100?
Tak, plus 100. Jedzenie 50, seks 100, metamfetamina 1200, więc te substancje jakby różnie mają, przez to też mają różną moc uzależniającą, tak? Ale do czego zmierzam? Do tego, że granie też podnosi ten poziom neuroprzekaźników, i później jak zabieramy to dziecku, to okazuje się, że ono jest apatyczne, bo czegoś mu brakuje, tak? Bo jest przyzwyczajone od tego, że ten jego układ nagrody jest cały czas stymulowany. A w takim naturalnym środowisku, w życiu na żywo, tak nie jest, tak? Jak zjemy, to ten później poziom dopamina spadnie, tak? Ludzie nie są w stanie uprawiać seksu przez 24 godziny na dobę, a tyle są w stanie grać, co po niektórzy.
I to jest akceptowalne społecznie, prawda? Bo to tylko komputer.
I to jest bardziej akceptowalne społecznie. Część rodziców, teraz może trochę wzrasta świadomość. Natomiast dalej spotyka się z takimi opiniami, że lepiej jak ono siedzi bezpiecznie w domu, niż wyjdzie i będzie w środowisku, na podwórku narażone na narkotyki, na to, że coś mu się stanie, bo nie będzie pod kontrolą, tak?
Wrócimy do rozmowy o uzależnieniach dzieci i młodzieży w kolejnej godzinie. Przypominam, gościem Radia Lublin jest Elżbieta Dec, terapeutka uzależnień.